bardzo mi miło, Anna Wolska jestem.
Siostry Elżbietanki, które pracowały z księdzem arcybiskupem.
No my też mamy wielki podziw tutaj dla wuja. No mój mąż już jest czwartym pokoleniem z kolei od strony mamy. Jesteśmy krewni od Franciszki Wolskiej, która dla mnie też jest taką naprawdę wzorem matki, która go tak wychowała i takiego człowieka.
A jakie to jest dziedziczne. To jest bardzo, bo to jest w rodzinie.
Tak, no mamy pamiątkę po arcybiskupie podpisaną właśnie kochanemu Piotrusiowi, naszemu wujkowi. Podpis oryginalny, mamy taką piękną pamiątkę.
Bardzo ładnie podpisywał.
Tak,
tak.
Tak,
i z Komunii Świętej. Tak, i teraz czytelnie. Te podpisy, czy lekarzy, czy jakichś dygnitarzy kościelnych, takie trudne do odczytania. A arcybiskup Baraniak tak czytelnie czytał, pisał.
Może to po nas jest ten samochód, a zaczyna padać, także żeby siostry nie zmokły, chyba że do naszego samochodu zapraszam.
My chcielibyśmy się zabrać też do Warszawy, jeśli nie jest to czerwony autobus, ale... To serdecznie pozdrowimy pana kierowcę. Szczęść Boże, panie kierowco. No tutaj rodzina wkracza. A ja jestem tylko jako dostawca.
Tak, to też rodzina, bo tak, też rodzina, tak, od tak. Polskich. Bardzo mi miło, Anna Wolska.
Genderka, ale z domu Baraniak.
Od Baraniaka.
A ja jestem wnuczką Franciszka Baraniaka, brata arcybiskupa.
Tak, z Franciszka. No. A my jesteśmy od Franciszki Wolskiej.
Sebastianowa tam gdzieś się urodziła.
Od Czesia, tak. Od Czesia Wolskiego.
Pani też nam mówiła, ale ja nie znam was. Ale wiem, że Wolska bardziej się nazywa
Jan Szkudlarski.
Mając 7 lat byłem ministrantem i przez 7 kolejnych lat służyłem w kaplicy domowej u arcybiskupa Baraniaka codziennie. Każdego dnia służyłem tam u niego do góry na pierwszym piętrze w kaplicy. Ja tam wszystko robiłem, tam proszę pana, ja miałem w sumie zostać kierowcą arcybiskupa, bo tam był taki pan Aloś Juszkiewicz się nazywał, który był kierowcą. Ja samochód myłem. Ja pałac cały to znałem jak własne mieszkanie, proszę pana, tam dla mnie nie było żadnych tajemnic. Kapelanem był już też nieżyjący dzisiaj ksiądz Marian Przykucki, był arcybiskupem szczecińskim, najpierw warmińsko-kamieńskim, potem jeździłem do niego też w odwiedziny.
Ksiądz arcybiskup Marian Przykucki, nagranie archiwalne.
Późno spać chodził i się druga zrobiłem. Trochę oczywiście zawsze trochę coś porządkował, coś przygotowywał i raczej to mu najlepiej wychodziło wieczorem, tak zdaje się. Śniadanie zawsześmy mieli chyba o jakieś pół dziewiątej. I po południu zawsze też trochę, ale właśnie w fotelu. Nie kładł się w fotelu, ale tak z godzinkę to po południu sobie tak dla siebie przeznaczył. A poza tym domu trzeba powiedzieć, że w samochodzie spał, czego ja nie mogę. A on spał w samochodzie.
Przy PKO były takie delikatesy duże, no, z owocami cytrusowymi, bo tak nie było kiedyś, jak tego arcybiskup Baraniak bardzo lubił cytrusy. No to ja tam biegałem z siatką zawsze raz w tygodniu po grejpfruty, po pomarańcza i przynosiłem. No, arcybiskup był bardzo chory. On był, o tym ludzie nie wiedzieli, ja o tym wiedziałem i ksiądz Przykucki, myśmy wiedzieli jak się zachować. Myśmy byli przygotowani, bo przy każdej mszy celebrowanej w katedrze, to ja uczestniczyłem. Ja stałem z tacką z jego okularami, a z okularami to stałem dlatego, bo była taka potrzeba, bo tam była inna potrzeba tego, żebym ja tam był, bo ja o tym wiedziałem. No. Arcybiskup Baraniak był gruźlikiem, bo tak go tam wykończyli ubowcy. Nie?
No, była katastrofa przecież w 65 roku, bo to było zderzenie z traktorem, nie? I potem odbicie i na drzewo. No, ale arcybiskup miał tyle przytomności, że tę teczkę z tymi takimi dosyć poufnymi historiami wziął ze sobą jednak, nie? I był do tego szpitala, go tam zawieźli, on te teczkę, jak w międzyczasie ja się zjawiłem drugim samochodem, to proszę sobie wyobrazić, że jak te teczkę ja wziąłem w swoje ręce, to oczywiście arcybiskup trochę stracił przytomność. Ale do tej pory czuwa.
Doktor Elżbieta Wojcieszek, poznański IPN.
Arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak wcześniej był sekretarzem dwóch prymasów. Prymasa Chlonda, podczas wojny był z nim razem na emigracji, opiekował się archiwum prymasowskim. Po po śmierci prymasa został przez kolejnego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego również obdarzony ogromnym zaufaniem i też prowadził kolejną kancelarię prymasowską. W momencie aresztowania prymasa we wrześniu 1953 roku aresztowano także biskupa wówczas Antoniego Baraniaka, z tym, że prymas został internowany, natomiast biskupa Baraniaka uwięziono w jednym z najcięższych więzień stalinowskich na Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej.
My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili.
Różaniec Święty tego dnia, poniedziałek 12 grudnia roku pańskiego 2016, w drodze do Warszawy, gdzie chcemy uczcić osobę świętej pamięci księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Dr Konrad Białecki, Poznański IPN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Jeżeli przypomnimy sobie, że przecież aż do 1948 roku w radio program rozpoczynał się od pieśni Kiedy ranne wstają zorze, w wojsku żołnierze rozpoczynali dzień tą samą pieśnią, a kończyli wszystkie nasze dzienne sprawy. Kiedy spojrzymy na niektóre zdjęcia, na których widzimy przywódców komunistycznych, którzy klęczą w czasie mszy świętych, no to możemy odnieść wrażenie, że PPR, czy później PZPR, no nie zamierza walczyć z Kościołem. I o to komunistom chodziło. Dlaczego? Dlatego, że początkowo założyli oni sobie taką oto taktykę, zwaną przez niektórych taktyką salami, żeby uderzać w poszczególnych wrogów po kolei, a zatem najpierw zbrojne podziemie, następnie opozycja polityczna z PSL-em na czele i kiedy już poprzez najpierw sfałszowane referendum, później sfałszowane wybory udało się de facto wyeliminować PSL jako realnego przeciwnika politycznego i kiedy też doszło do zaostrzenia relacji na linii mocarstwa zachodnie a Związek Sowiecki, na dobre rozpoczęła się zimna wojna, no to wtedy polscy komuniści uznali, że już nie ma sensu dalej prowadzić tej gry, udawania i przeszli do zdecydowanego uderzenia.
Dziękujemy bardzo.
Siostry posługiwały arcybiskupa Baraniaka. Czy widać było to, co on tutaj w jakiś sposób przeżył, czy w jakiś sposób rozmawiał z siostrami?
Tak, rozmawiał, ale co przeżył, co tu było, nie. Po jego zachowaniu, po drobnych znoszenia cierpień, to myśmy, może każdy się domyśli, że ten człowiek musiał dużo przejść. No to widać na zewnątrz, po człowieku.
A jaki był w codzienności księdza arcybiskupa?
Proszę pani, w codzienności był tak jak panie tu do mnie. Bezpośrednio, bardzo serdecznie. On dużo ministrantów miał. Kazał każdemu chłopcu, który przyszedł wcześniej służyć, szkipkę dać, chleba. Siostra, dała mu siostra szkipkę chleba. Mama jego poszła do pracy. I on w szkole będzie głodny. Niech siostra szybko mu szykuje, jeszcze tam przy furtce go chwyć. Tak musiałyśmy pilnować, więc roboty miałyśmy.
Na przykład w stosunku do mnie to jakby równy był taki, wie pan, i taki był szlachetny. W ogóle wszystko nazywał po imieniu. Nigdy by nie mówił tego, co nie było zgodne z prawdą. Nie mógł mówić o tym cierpieniu. Nie był w stanie. Przez wiele lat to trwało, że był tak rozdrażnione nerwy miał. No i bardzo ze względu na zdrowie bardzo mało jadał, jak gołąb, malutko. Nie? Ale też reagował bardzo na żarty. Do różne dowcipy. Tego bardzo lubił to. W czasach, kiedy była jeszcze taka komuna kwitnąca, jechałyśmy do... Wycieczka była sióstr do Szczecina. Jedna pani mnie pyta ze Szczecina, skąd siostry są? Pełny autobus sióstr. Skąd siostry są? A ja mówię, z Poznania. Ojej, z tego religijnego Poznania. I ja to powtórzam arcybiskupowi, a on tak, mój Boże, żeby to tak było, nie? Że my jesteśmy tacy religijni, mu tak pomylić, no ale tysiąclecie to jest... Właśnie w Poznaniu było. No, od tego się zaczęło.
Doktor Małgorzata Kulesza-Kiczka.
Jak dotarła do nas wiadomość, że ma przyjechać arcybiskup Baraniak do leczenia, to dosłownie powstała prawie panika. nie wiem, czy to w ogóle powinnam mówić, ale taka jest prawda, że wielu kierowników klinik, nie nasz profesor, nie, ale inni, w tym dniu po prostu nie przyszli, na wszelki wypadek. Arcybiskup Baraniak jest tak słaby, że trzeba po niego jechać, to było życzenie księży towarzyszących mu, na lotnisko. Nie wiem, czy odbierano z helikopteru, czy z samolotu jakiegoś. I doktor Tycowa, moja przełożona na ówczesne czasy, wspaniały lekarz, mądry internista, ja się wtedy uczyłam, dopiero byłam asystentem, zdecydowała, że pojedzie. No, wiem, że miała z tego powodu bardzo duże kłopoty, co uderzyło nas najbardziej, bo był bardzo szczupły, no wręcz chudy. I na tych plecach, takich wychudzonych, blizny, no mniej więcej takiej szerokości, płaskie, zagojone już zupełnie, bez żadnych śladów, ale blizny, które świadczyły o urazach. Nie może taka blizna powstać od czegokolwiek innego, jak tylko jakieś urazy tępym narzędziem, nie ostrym, tylko tępym.
Z 25 na 26 września 1953 roku został aresztowany równolegle z prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Osadzono go tu, za tymi murami. Tu poddawany był brutalnemu śledztwu przez oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa. Był między innymi 145 razy przesłuchiwany. Niekiedy trwały te przesłuchiwania kilkanaście godzin. Zrywano mu paznokcie, przetrzymywano przez wiele dni bez ubrania w lodowatej, pełnej fekaliów w celi. Mimo okrutnych tortur nie dał się złamać i nie obciążył prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, na czym zależało komunistycznym oprawcom. Uzyskanie takich zeznań umożliwiłoby bowiem wytoczenie prymasowi Wyszyńskiemu procesu o zdradę państwa i działalność kontrrewolucyjną, do czego nigdy nie doszło.
Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione.
Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL, Jacek Pawłowicz.
W ogóle, kiedy został aresztowany i przywieziony na Mokotów, wśród strażników poszła informacja, przywieźli prymasa. I przez długie miesiące, w zasadzie niektórzy do dzisiaj powtarzają, że prymas był na Mokotowie, tylko nikt go nie widział. Ksiądz arcybiskup był w sposób szczególny izolowany. Nie mógł się nawet go zobaczyć. Dlatego był najpierw tutaj trzymany, sprowadzany specjalnym korytarzem, tunelem do Pałacu Cudów, do pawilonu śledczego. Tam był przesłuchiwany, tam się nad nim pastwili. Akurat nie w przypadku księdza arcybiskupa, ale opowiadając swoją historię, Adam Humer, jeden z największych bandytów, którzy tutaj pracowali, opowiadał, że jak prowadził przesłuchanie i ktoś nie chciał zeznawać, to mówi, to do piwnicy go, żeby zmiękł. My do piwnicy zejdziemy. Natomiast z Humerem wiąże się taka historia, że on w latach 90. był aresztowany i jest jedną z nielicznych osób, które zostały skazane za bandytyzm, za te zbrodnie, których się tutaj dopuścił. I proszę sobie wyobrazić, że tak się stało, że on później siedział tutaj na Mokotowie w celi, która była zrobiona w jego dawnym pokoju przesłuchań.
Inaczej się odbiera, jak się książkę czyta, jak ktoś opowiada. A jak się widzi naocznie, to zdruzgotę człowieka.
To jest karcer.
Tutaj go święcimy.
Dokładnie, dokładnie. To jest pomieszczenie 50 cm na 50 szerokości, 1,50 m wysokości. Tutaj wsadzano człowieka na różny czas, nieraz na noc. Pan major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszka spędził tutaj tydzień. Po tygodniu nie mógł się, on wypadł po prostu, nie mógł się ruszać. Więźniowie, którzy tutaj siedzieli, jeść dostawali, ale do toalety nie byli wypuszczani. Czyli wszystko, co zrobili, to stali tutaj, w swoich ekskrementach albo i swoich poprzedników. Ludzie przeszli naprawdę straszne chwile.
Po uwolnieniu z tego więzienia, na skutek Polskiego Października oczywiście, i wyszedł również, zwolniono go z więzienia razem z prymasem Wyszyńskim, ale nie zaprzestano stałej inwigilacji, z tym, że on był tak zmaltretowany pobytem w więzieniu, że władze nie przypuszczały, że będzie długo żył. I dlatego zgodzono się prawdopodobnie na tą nominację na arcybiskupa poznańskiego. Podołał obowiązkom, współuczestniczył w obchodach milenijnych, które były naprawdę bardzo, bardzo wyczerpujące, nawet no fizycznie. Dokładnie. I wędrówki po całej Polsce, bo to nie było tylko w Gnieźnie i Poznaniu, ale także w różnych innych miastach historycznych Polski, w których w 90% w zasadzie arcybiskup Baraniak uczestniczył. I mimo tego słabego zdrowia był arcybiskupem poznańskim do swojej śmierci w 1977 roku.
Tam stała takie to podwyższenie, ta trybuna, ale na tej trybunie były takie fotele, gdzie siedział ksiądz kardynał Wyszyński, ksiądz Wojtyła, tak, arcybiskup Wojtyła i arcybiskup Baraniak. No ja tam byłem pomiędzy nimi, bo trzymałem właśnie mitrę księdza kardynała Wyszyńskiego, no to mitry to, wie pan co to są, tak, nakrycia głowy, takie białe mitry, to się nazywa mitra. Myśmy wtedy, bo dzisiaj jest inaczej, wtedy było inaczej, myśmy mieli takie welony pozakładane na komrze i to się trzymało w takim welonie, się stało na tym podejście całym tam, a ksiądz kardynał Wyszyński właśnie wygłaszał to kazanie.
Nikt z biskupów, a tym bardziej prymas, nikt nie sięga po władzę doczesną nad rzeczami, bo my jesteśmy sługami, sług Bożych, jesteśmy sługami was wszystkich. Kościół nas uczy całować wasze stopy, jak to widzicie w Wielki Czwartek. Kościół nas uczy służyć rodzinie, służyć matkom, służyć ojcom. Kościół nas uczy błogosławić wasze wszystkie dzienne sprawy. I Kościół, najmilsze dzieci, ducha swojego, którego tchnie, właśnie chcę wam przekazać, abyście wy, wziąwszy Chrystusa, ponieśli go wszędzie, gdzie pracujecie, gdzie cierpicie, gdzie walczycie, gdzie zdobywacie wasz chleb powszedni, ażeby w tych dziedzinach, które same sobie poradzić nie mogą, żeby przyszła pomoc Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Cała trójca, czyli arcybiskup Baraniak, arcybiskup Wojtyła, kardynał Wyszyński weszli do katedry. W katedrach, że jeszcze były takie różne tam uroczystości, obrzędy, zwiedzali Złotą Kaplicę. W Złotej Kaplicy też byłem do góry nad nim i oświetlałem takimi halogenami, no bo to nie były takie czasy jak dzisiaj, to wszystko było prymitywne, prawda? Arcybiskup Baraniak uwielbiał, jak było wszystko zarejestrowane na zdjęciach. Jeszcze nie było kamer wtedy, tylko aparaty fotograficzne. No i to był właśnie taki pierwszy moment, co arcybiskup przywiózł z Rzymu kamerę, jakąś tam kręconą, i taki był halogen, gdzieś 40 cm. Ja do góry z tej Złotej Kaplicy to oświetlałem, a na dole ci fotografowie to wszystko filmowali i robili zdjęcia.
Przeszedł takie coś i on potrafił dobrze mówić o tych ludziach, nic nie powiedzieć o nich. Uśmiechać się. Przecież jak myśmy byli, czy tam na spacer, czy imieniny, czy co, to mieliśmy bezpośredni kontakt. Często mieliśmy. Nic.
Któryś jest wiedzie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen. Maryjo Królowo Polski,
módlmy się za nami.